Lekcja dziewiąta, 28 lutego. Pojednanie i nadzieja. Sobota po południu, 21 lutego. Tekst pamięciowy. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Drugi list do Koryntian 5, 21. Paweł kontynuuje temat pojednania wyraziście zaznaczony w list do Kolosan 1, 20. Zobacz czwartkową część lekcji ósmej. Wskazał tam wszechświatowy zasięg pojednania, aby następnie skupić się na jego osobistym i indywidualnym charakterze. Przez swoją śmierć na krzyżu Jezus dokonał pojednania dla wszystkich, w tym zwłaszcza ludzi wyobcowanych z życia Bożego wskutek grzechu. Ludzie ci dzięki Jezusowi zostali pojednani z Bogiem przez wiarę. Proces indywidualnego pojednania jest rozwinięty w tekście pamięciowym tej lekcji. Jak pojednanie w skali wszechświatowej, tak i osobiste pojednanie dokonuje się przez śmierć Chrystusa. Na indywidualnym poziomie krzyż Chrystusa nie jest martwym symbolem, ale aktywną rzeczywistością, albowiem miłość Boża przemienia ludzi, którzy słuchają Ewangelii i przyjmują Chrystusa jako nadzieję chwały. Paweł mówi także o tajemnicy zakrytej od wieków i od pokoleń. List do Kolosan 1, 26. Czym jest ta tajemnica oraz co oznacza dla poszczególnych ludzi i dla całego wszechświata? Jak ta tajemnica ma się do Ewangelii tak gorliwie głoszonej przez Pawła? Niedziela, 22 lutego. Od złych uczynków do pojednania. Do czego nawiązuje Paweł, mówiąc o wyobcowaniu i wrogości? Jaki jest spodziewany ostateczny rezultat ofiarnej śmierci Chrystusa? Przeczytaj list do Kolosan 1, 21-22. I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych, i nienagannych. Zobacz także list do Efezjan 5, 27. Aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Paweł zawsze malował mroczny obraz ludzkości, przynajmniej w jej odłączeniu od sprawiedliwości Chrystusa. Kto dzisiaj, niemal 2000 lat od czasów Pawła, usiłowałby podważyć jego ocenę stanu ludzkości? Ktoś kiedyś powiedział, że jedną z niewielu chrześcijańskich zasad wiary, nie wymagających przyjęcia na wiarę, jest prawda o grzesznym stanie ludzkości. Gdy tylko pierwsi ludzie zgrzeszyli, Bóg podjął inicjatywę, by pojednać nas z Nim i wyzwolić nas z mocy zła. Od początku Bóg działał na rzecz rozwiązania problemu grzechu, choć to rozwiązanie wymagało Jego śmierci na krzyżu. W Edenie Stwórca wołał Adama, koronę swojego ziemskiego stworzenia, gdzie jesteś? Dzisiaj nadal poszukuje swojej zabłąkanej owcy, ludzkości. Poszukuje każdego z nas. On ma doskonały plan dotarcia do nas i stosuje wobec każdego z nas obietnicę zawartą w pierwsza księga Mojżeszowa 3:15, kładąc nieprzyjaźń między nami a szatanem. Czasami Ewangelia jest przedstawiana w sposób tak skomplikowany i teoretyczny, iż ma małe praktyczne znaczenie dla ludzi w XXI wieku. Jednak w rzeczywistości Ewangelia jest prosta i łatwa do zrozumienia. Ewangelia składa się z trzech części. Po pierwsze, ponieważ sami nie jesteśmy w stanie się uratować, Jezus przyszedł i umarł za nasze grzechy. Zobacz list do Rzymian 5:6-8. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Po drugie, przyjmując Jego śmierć jako naszą przez wiarę, skruchę i chrzest, zostajemy usprawiedliwieni i uwolnieni od potępienia grzechu. Zobacz list do Rzymian 5:9-11. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. List do Rzymian 6:6-7. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim krzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi, kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Po trzecie, życie, jakie prowadzimy obecnie, jest wynikiem zjednoczenia z Chrystusem, doświadczania Jego odradzającej mocy oraz Jego życia w nas. Zobacz drugi list do Koryntian 5:17-21. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania, to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. List do Galacjan 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Powyższe rzeczy niekoniecznie występują osobno. Mogą występować jednocześnie, gdy przyjmujemy Jezusa jako naszego Zbawiciela. Mogą się odnawiać każdego dnia, gdy poświęcamy się Jezusowi w porannej modlitwie. Choć każdy z nas doświadcza zbawczego dzieła Chrystusa w naszym życiu, to jednak podstawą zbawienia jest zawsze śmierć Jezusa. To jest źródło, do którego zawsze musimy wracać. Gdy przyglądasz się sobie, swojemu charakterowi, swojej wewnętrznej istocie, jak to, co widzisz, świadczy o tym, że potrzebujesz ofiary Chrystusa złożonej za ciebie na krzyżu? Poniedziałek, 23 lutego. Jeśli tylko wytrwacie w wierze. Co Paweł miał na myśli, mówiąc o wytrwaniu w wierze? Przeczytaj list do Kolosan 1:23. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani stali, i nie zachwiejecie się w nadziei, opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Zobacz także list do Kolosan 2:5. Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. List do Efezjan 3:17. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości. W języku greckim występują cztery rodzaje zdań zawierających słowo jeśli, różniące się między sobą pewnymi niuansami. Zdanie rozpoczynające list do Kolosan 1:23 zakłada, że warunek jest prawdziwy. To znaczy, że Paweł upewnia Kolosan w myśleniu, i że rzeczywiście wytrwają w wierze. Paweł nieco dalej wskazuje, że widział dowody ich wiary i wytrwałości. Niemniej jednak ich wiara pozostaje zależna od trwania na ścieżce wiary, na którą wkroczyli. Pojęcie trwania jest ściśle związane z greckim słowem przetłumaczonym jako wytrwać. Słowo to zostało użyte w związku z uczonymi w Piśmie Świętym i faryzeuszami, którzy uparcie domagali się od Jezusa odpowiedzi, co należy zrobić z kobietą przyłapaną na cudzołóstwie. Słowo to zostało użyte także w zdaniu mówiącym o tym, że Piotr przez dłuższy czas uparcie kołatał do bram domostwa, aż Roda rozpoznała jego głos i powiedziała innym, że to on. Paweł użył tego słowa, napominając Tymoteusza, by pozostał wierny nauce i praktyce, jakie zostały mu przedstawione. Zobacz pierwszy list do Tymoteusza 4:16. Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają. W list do Kolosan 1:23 słowo to zostało użyte w podobnym znaczeniu, ale w odniesieniu do ogółu wierzących. Jak zauważymy w kolejnej lekcji, Paweł martwił się tym, że Kolosanie mogą podążać za wymyślonymi przez ludzi sposobami zbawienia, zamiast trzymać się mocno nadziei danej w Ewangelii. Zobacz na przykład list do Kolosan 2:8. I 20-22. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli, nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj? Przecież to wszystko niszczy je przez samoużywanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Słowo ugruntowani w list do Kolosan 1:23 oznacza założenie mocnego fundamentu wiary i miłości opartego na Słowie Bożym. Zobacz Ewangelia Mateusza 7:25. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. List do Efezjan 2:20. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. List do Efezjan 3:17. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości. Z pojęciem ugruntowani wiąże się greckie słowo przetłumaczone jako stali, odnoszące się do statycznej budowli, wskazujące na chrześcijanina, który nie może zachwiać się w nadziei, opartej na Ewangelii. List do Kolosan 1:23. To samo słowo zostało użyte w pierwszy list do Koryntian 15:58, a tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. W przeciwieństwie do popularnego obecnie poglądu, raz zbawiony, na zawsze zbawiony, Paweł podkreśla potrzebę wytrwałości i stałości. Jakie jest twoje doświadczenie w kwestii potrzeby wytrwania w wierze? Dlaczego w tej kwestii zawsze niezbędny jest świadomy wybór? Co się dzieje, gdy próbujemy unikać dokonywania tego wyboru? Wtorek, 24 lutego. Wieczny plan Boga. Co Paweł mówi o swoim cierpieniu w imię Chrystusa? Przeczytaj list do Kolosan 1:24-25. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże. Choć Paweł pisał do Kolosan, przebywając w areszcie domowym w Rzymie, przypuszczalnie największe cierpienie sprawiało mu to, że nie był w stanie pracować intensywnie w kolejnych miejscach, od domu do domu, jak czynił to do tej pory. Zobacz Dzieje Apostolskie 20:20. Jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach. Uciski, przed którymi przestrzegał Chrystus. Nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. List do Rzymian 8:18. Oto szersza chrześcijańska perspektywa. Podobnie jak wcześniej, pisząc do chrześcijan w Filipi, w liście do Kolosan Paweł wyraża radość ze swoich cierpień, gdyż wie, że przyczynią się one do dobra jego adresatów. Paweł był uwięziony, ale Słowo Boże nie jest związane. Drugi list do Tymoteusza 2:9. Podczas tego uwięzienia apostoł napisał także list do Filipian, list do Efezjan i list do Filemona. Po zwolnieniu z aresztu domowego Paweł napisał natchnione rady zawarte w pierwszym liście do Tymoteusza i w liście do Tytusa. Następnie podczas ostatniego uwięzienia w Rzymie napisał dwa listy do Tymoteusza. Krótko mówiąc, w tych ostatnich latach życia Paweł znalazł czas i okazję, by napisać sporą część Nowego Testamentu, w tym prawdopodobnie także list do Hebrajczyków. W Bożym wiecznym planie przewidziane zostało to wszystko i coś więcej. Greckie słowo oikonomia, użyte przez Pawła w list do Kolosan 1:25, przetłumaczone zostało tutaj w Biblii Warszawskiej jako postanowienie. Użyte w szczególnym znaczeniu jak na przykład w pierwszy list do Tymoteusza 1:4, służyć dziełu zbawienia, odnosi się ono do Bożego sposobu porządkowania rzeczy. Obejmowało to apostolstwo Pawła. Jednak w szerszym sensie zawierało wszystkie środki przewidziane przez Boga w ramach planu zbawienia. Służba Pawła i innych apostołów, a także proroków starotestamentowych, w tym Mojżesza, została zaplanowana, aby wypełnić posłannictwo głoszenia Słowa Bożego w powiązaniu z tym Bożym planem. Choć bliżej przyjrzymy się tej kwestii w jutrzejszej części lekcji, to jednak warto tu zauważyć, że Paweł postrzegał swoją służbę jako cząstkę znacznie szerszego i bardziej długofalowego planu, który Bóg realizuje od założenia świata. Zastanów się nad swoim życiem. Jak decyzje podejmowane przez ciebie, te małe i te wielkie, mieszczą się w szerszym Bożym planie? Czy możemy mieć pewność, które decyzje są ważniejsze, a które mniej istotne? Jakie czynniki mogą o tym decydować, choć na razie nie są dla nas jasne? Środa, 25 lutego. Tajemnica Boża objawiona. Paweł dwukrotnie mówi o tajemnicy. Co ma na myśli? Przeczytaj list do Kolosan 1:26-27. Tajemnicę, zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. W innym miejscu Paweł nawiązuje do Bożej tajemnicy, to znaczy Bożego wiecznego zamierzenia, które Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej. Pierwszy list do Koryntian 2:7 i objawił w planie zbawienia. Piotr mówi o tej prawdzie jako czymś, czego oczekiwali prorocy i w co sami aniołowie wejrzeć pragną. Pierwszy list Piotra 1:12, zobacz pierwszy list Piotra 1:10-11. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia, mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Została ona ustanowiona już przed założeniem świata i była przez długie wieki milczeniem pokryta. Jednak dzięki życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa tajemnica ta została odkryta. Zobacz drugi list do Koryntian 3:15. Tak jest aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Jak poniższe nawiązania do tajemnicy Bożej ukazują różne elementy planu zbawienia. List do Efezjan 1:7-10. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym Go uprzednio obdarzył tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim. List do Efezjan 3:3-6. Że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom, mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Ostatecznie wszystko w niebie i na ziemi zostanie połączone, tworząc zupełną jedność w Chrystusie. Na tym właśnie skupił się Chrystus w swojej modlitwie zawartej w 17 rozdziale Ewangelii Jana. Jak to się miało stać, było tajemnicą, która teraz została objawiona przez Ewangelię. Dlaczego Bóg miłuje nas tak bardzo, iż wydał Jezusa, bezcenny skarb nieba, dla naszego zbawienia, będzie przedmiotem naszych studiów w wieczności. Jednak teraz wiemy to, że Chrystus umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Drugi list do Koryntian 5:15. W wyniku tego wszyscy, którzy wierzą w Chrystusa, zarówno Żydzi, jak i poganie, jednakowo uczestniczą w obietnicach Bożych przez Ewangelię i są jednoczeni w jednym ciele, Kościele. Wyrażenie Chrystus w was odnosi się do zamieszkania Chrystusa w sercu człowieka przez wiarę. Zobacz list do Efezjan 3:17. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości. List do Galacjan 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Ta duchowa jedność z Chrystusem uzdalnia wierzącego już teraz do zasiadania w okręgach niebieskich i doświadczania cudownych mocy wieku przyszłego. Przez swoją obecność w naszym życiu Chrystus już teraz zaczyna jednoczyć nas z niebem. Ewangelia działające w sercach wierzących czyni ich zdolnymi do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Czwartek, 26 lutego. Moc Ewangelii. Na czym Paweł skupiał swoje myśli i działania? Dlaczego podkreśla, że obiektem tych działań jest każdy człowiek? Przeczytaj list do Kolosan 1:28-29. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie, nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. Paweł głosił przede wszystkim Chrystusa, i to ukrzyżowanego. Pierwszy list do Koryntian 1:23. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Według list do Efezjan 5:27 celem ofiary Chrystusa jest to, aby sam sobie przysposobił Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy, lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Zatem celem głoszenia Ewangelii przez Pawła jest to, by każdego człowieka stawić doskonałym w Chrystusie Jezusie. List do Kolosan 1:28. Paweł realizuje to zadanie przez nauczanie i ostrzeganie, nauczanie poszczególnych elementów chrześcijańskiej doktryny i praktyki. Zobacz drugi list do Tesaloniczan 2:15. Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się czy to przez mowę, czy przez list nasz. Pierwszy list do Tymoteusza 4:11. To głosi tego nauczaj. Pierwszy list do Tymoteusza 5:7. Przykaż im, żeby były nienaganne. List do Tytusa 1:9. Trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. Oraz ostrzeganie przed skutkami odrzucenia Ewangelii i zagrożeniami ze strony fałszywych nauczycieli. Zobacz Dzieje Apostolskie 20:29-31. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody nawet z pomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem za łzami napominać każdego z was. List do Rzymian 16:17. A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście, unikajcie ich. W ten sposób wzrastamy i dojrzewamy jako chrześcijanie, przyjmując nauki i ostrzeżenia podane w Piśmie Świętym. Dojrzałość jest ważną rzeczą. Rodzice nowonarodzonego dziecka świętują każdy etap w jego rozwoju, pierwsze wypowiedziane słowa, naukę chodzenia czy naukę czytania. Każdy rodzic byłby zaniepokojony, gdyby dziecko, mając kilka lat, nadal nie chodziło i nie mówiło. Wzrastanie i rozwój są normalne i oczekiwane. Tak samo jest w chrześcijańskim życiu. Greckie słowo teleios, przetłumaczone w list do Kolosan 1:28 jako doskonały, oznacza doskonałość bez wady. W procesie chrześcijańskiego wzrastania stajemy się coraz bardziej świadomi głębi prawa Bożego, że jest bardzo szerokie ze względu na zakres jego wymagań. Coraz lepiej rozumiemy, iż sięgają one aż do zamiarów i myśli serca. Jednocześnie musimy zachować daleko idącą ostrożność, a zatem Paweł używa słowa napominać w list do Kolosan 1:28. Albowiem nie jedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Przypowieści Salomona 14:12. Duchowe rozeznawanie przychodzi wraz z poznawaniem Słowa Bożego pod kierunkiem Ducha Świętego. Fałszywe nauki zazwyczaj zawierają nieco prawdy, ale obok niej podają coś, czego Biblia nie uczy, albo zatajają pewne elementy objawionej prawdy. Zobacz Księga Izajasza 8:20. A co dotyczy zakonu i objawienia, jeżeli tak nie powiedzą, to nie zabłośnie dla nich jutrzenka. To najczęściej prowadzi, jeśli nawet nie wprost do zwątpienia w Słowo Boże, to przynajmniej do podważania aktualności Bożej nauki w naszych czasach i naszej sytuacji. Tak więc w kwestii odróżniania objawionej prawdy od podstępnych błędów musimy być roztropni, jak węże, i niewinni, jak gołębie. Jak rozumiesz kwestię doskonałości w Chrystusie Jezusie? Jak zrozumienie tego, czego Jezus dokonał dla nas na krzyżu, pomaga nam pojąć, co to znaczy być doskonałym w Chrystusie Jezusie? Piątek, 27 lutego. Do dalszego studium. Nie mamy w sobie sprawiedliwości, dzięki której moglibyśmy sprostać wymaganiom prawa Bożego. Jednak Chrystus przygotował dla nas drogę ocalenia. Jeśli oddajesz siebie Jezusowi i przyjmujesz Go jako swego Zbawiciela, wtedy, niezależnie od tego, jak grzeszne może być Twoje życie, dzięki Niemu jesteś uznany za sprawiedliwego. Charakter Chrystusa zajmuje miejsce Twojego charakteru, a Bóg przyjmuje Cię tak, jak gdybyś nie zgrzeszył. Co więcej, Jezus dokonuje zmiany w sercu. On mieszka w Twoim sercu przez wiarę. Twoim zadaniem jest utrzymywanie tej łączności z Chrystusem przez wiarę oraz stałe poddawanie Mu swojej woli. Jak długo będziesz to czynił, tak długo On będzie działał w Tobie, aby sprawić chęć i wykonanie tego, co jest zgodne z Jego upodobaniem. W nas samych nie ma niczego, czym moglibyśmy się chwalić. Nie mamy żadnych podstaw, aby się wywyższać. Nasza jedyna podstawa nadziei jest w sprawiedliwości Chrystusa, która jest nam przypisana, i ta, którą sprawia Duch Święty działający w nas i przez nas. Udzielone mi światło podkreślało z wielką siłą, że wielu odejdzie od nas, dając posłuch duchom zwodniczym i naukom diabelskim. Bóg pragnie, aby każda dusza, która uwierzyła w prawdę, dokładnie rozumiała, co jest tą prawdą. Pytania do dyskusji. 1. Przeczytaj uważnie jeszcze raz tekst pamięciowy tej lekcji. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Drugi list do Koryntian 5:21. Co to znaczy? W jakim sensie Chrystus stał się grzechem za nas i jak pomaga nam to zrozumieć zastępczy charakter ofiary złożonej przez Niego na krzyżu? Co to znaczy, że mamy zostać uczynieni w Nim sprawiedliwością Bożą? 2. Zastanów się nad koncepcją, raz zbawiony, na zawsze zbawiony, wyznawaną przez wielu chrześcijan. Dlaczego jesteśmy przekonani, że jest to fałszywa nauka? Jakie oczywiste niebezpieczeństwo grozi tym, którzy w nią wierzą? Jak możemy wystrzegać się tego groźnego błędu, nie tracąc jednocześnie pewności zbawienia? 3. Jak ugruntowany i stały jesteś w swojej wierze? Zobacz list do Kolosan 1:23. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei, opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Jak dobrze znasz to, w co wierzysz, i dlaczego w to wierzysz? Jak możesz lepiej poznać to, w co wierzysz? Dlaczego tak ważne jest to, byśmy byli ugruntowani i stali w wierze?